Z albumu pod tytułem Lublin na dawnej pocztówce wybrałam zdjęcia starego Lublina z okresu głównie międzywojennego, ale nie tylko. Dlaczego międzywojennego? Bo to wtedy głównie Czechowicz przecież żył. To były lata 1903-1939. Ale znajdują się też tutaj zdjęcia niektórych części miasta z innego okresu. Chodziło mi o to, żeby oddać nastrój miasta, w którym wychowywał się Józef Czechowicz. To, co przed chwilą widzieliśmy, jeśli możemy cofnąć, to jest ulica Kapucyńska. To tu właśnie urodził się w 1903 roku Józef Czechowicz. Rodzice Józefa Czechowicza byli bardzo prostymi ludźmi. Matka wywodziła się z pobliskich Młynek w okolicy Puław. Jest taka miejscowość Młynki. Ojciec natomiast był z Krzczonowa, tego w okolicach Lublina. Strój krzczonowski jest, prawda? Ten, co jest nazywany lubelskim, to nie lubelski, to jest krzczonowski strój. Poznali się w Garbowie, bo oboje pracowali tam jako pracownicy sezonowi. Matka była o 10 lat starsza od ojca. Po ślubie przenieśli się do Lublina, zamieszkali przy ulicy Kapucyńskiej właśnie. Matka była praczką, ojciec natomiast był woźnym w banku handlowym. Mieli trójkę dzieci. Najstarszy syn Stanisław, później była siostra, niestety nie pamiętam jej imienia, i najmłodszy Józio, rozpieszczany przez wszystkich. I to jest właśnie ten fragment miasta. Ja sobie pozwolę teraz już usiąść, będzie wygodniej. I teraz spróbujmy pokazać inne części miasta. To jest, proszę Państwa, jako stara pocztówka, pozdrowienia z Lublina, brama trynietarska, do której, jeśli Państwo znają Lublin, młodzież może mniej, ale Państwo zapewne tak, to jest blisko katedry. Z katedry wychodzi się przez bramę trynietarską i idzie się na Stare Miasto. A najpierw była brama, później dobudowano wieżę. I teraz jest i brama, i wieża trynietarska właśnie. A to jest fragment miasta.
119 to jest numer.
To jest 119. Muszę, ja wzięłam specjalnie sobie album, bo nie wszystkie...
Nie można rozpytać, bo inne tło jest.
Znam dosyć dobrze Lublin, ale...
Przy Wempla gdzieś.
A, no właśnie, dobrze, tak. To jest teatr przy ulicy Jezuickiej. Teatr, który został wybudowany przez przemysłowców, był zwany właśnie teatrem zimowym wówczas, ponieważ funkcjonował przez cały rok. Oprócz Teatru Starego w Krakowie, to był drugi teatr faktycznie w Lublinie wtedy, tak, wybudowany. Oczywiście tego teatru nie ma w tej chwili już. A tutaj rzecz bardzo charakterystyczna dla Lublina do dnia dzisiejszego, czyli, ale to jest wejście od ulicy Grodzkiej. To nie jest wejście od części tej miasta od placu Łokietka. Ta ulica, kiedyś nazywano ją Krakowską, później nazywano ją Bramowa, później ja ją pamiętam z mojego pobytu w Lublinie kilkuletniego jako ulicę Grodzką. Od bramy krakowskiej wiedzie ulica Grodzka przez bramę Grodzką do zamku po prostu. I to jest ta część miasta właśnie z tamtego czasu. Proszę popatrzeć, wybrukowane wszystko. Możemy sobie dalej. Tak, a po krakowskim przedmieściu, proszę Państwa, odbywały się przeróżne defilady, manifestacje. I to jest też taki, bo krakowskie przedmieście, tak jak i teraz, łącznie z Placem Litewskim, pełniło taką funkcję reprezentacyjną dla miasta. Tam również odbywały się wszelkie uroczystości patriotyczne. Tak jak tam również, bo to jest przemarsz wojsk austro-węgierskich, bo to jest okres międzywojenny, a nie, ale przed...
Przed zaborem rosyjskim.
Pod zaborem właśnie rosyjskim, ale był taki czas, że Austro-Węgrzy mieli fragment Galicji.
Tak, tak,
bo to dotyczyło również Lublina, dotyczyło tamtych dalszych stron, Zamościa między innymi. Tak, a to jest też właśnie jedna z manifestacji, czyli na krakowskim przedmieściu bardzo celebrowane były uroczystości związane z Konstytucją 3 maja. Wszelkie rocznice związane z Konstytucją 3 maja na krakowskim przedmieściu. A tu mamy fragment, on nie jest zbyt wyraźny, albo to jest manifestacja z 3 maja, albo, bo jest też taki obrazek z procesją Bożego Ciała. Jaki to jest numerek? Nie wiem, gdybyśmy odnaleźli.
176.
176. Dobrze. Uroczysta manifestacja patriotyczna zorganizowana w dniu 3 maja 1916 roku. Pochód przeszedł wtedy spod katedry na Plac Litewski i na Placu Litewskim odbywały się główne uroczystości. Zresztą później pierwszomajowe też. Przed pocztą ustawiali taką wielką, wielką trybunę. No i tam wszystkie pochody pierwszomajowe były w latach, ja pamiętam, 100 z lat 60-tych, 70-tych.
Wojskową orkiestrę.
W tym okresie, proszę Państwa, też wydawano bardzo wiele pocztówek o charakterze patriotycznym. I to jest taki przykład właśnie pocztówki patriotycznej z tamtego okresu 1830, czyli powstanie listopadowe do 1915 z koroną. Dalej, tutaj mamy też pamiątkę właśnie obchodów rocznicy 3 maja, wszędzie pojawia się właśnie orzeł. Tak. A to jest charakterystyczne dla teraz bardzo wielu zresztą miast. Pokazuje się hejnał. Hejnalista, hejnał lubelski był grany już od XV wieku. Początkowo na Starym Mieście, później z Bramy Krakowskiej. Tam zresztą w Bramie Krakowskiej hejnalista miał równocześnie mieszkanie. Trzy razy dziennie hejnał był wygrywany rano, w południe i wieczorem. Obowiązkiem hejnalisty, oprócz tego, że wygrywał właśnie melodię, było ogłaszanie jakichś ważnych informacji również. A zresztą Lublin miał też, on niedawno zmarł, takiego człowieka, który chodził i po ulicach głośno, prawda, przekazywał informacje. Hejnał w tej chwili też jest grany, nawet Lublin organizuje konkurs hejnalistów i zjeżdżają hejnaliści z różnych miast i przede wszystkim oczywiście wykonanie jest oceniane, bo hejnały oczywiście nie są do poprawki ani do oceny, bo są takie, jakie po prostu zostały skomponowane. Tak, a to jest właśnie procesja Bożego Ciała. Też to jest też okres międzywojenny, też właśnie wszystko to działo się właśnie. Widzimy tam kolumnę Unii Lubelskiej, do dnia dzisiejszego stojący. A tam dalej to jest hotel, obecnie Europa. On kiedyś się miał inną zupełnie nazwę, ale od dosyć dawna nosi nazwę po prostu Hotel Europejski. I on tak jest przyjęty, że tak to się nazywa. Tak, a tutaj mamy defiladę wojskową. Niestety, gdybyśmy numerek zerknęli, to ja...
265. 261.
Już odnajdę. Dobrze.
Jeden.
Ona właśnie. Tak, parada wojskowa. Po prostu parada wojskowa. Z okazji różnych świąt, uroczystości odbywały się parady wojskowe. I to jest taki przykład. I tym wszystkim właśnie nasiąkał młody Czechowicz, czyli uroczystości religijne, uroczystości patriotyczne, te wszystkie właśnie zakątki Starego Miasta. My jeszcze tu będzie taki piękny zakątek Starego Miasta, zdjęcie Edwarda Hartwiga, ale to za moment. A właśnie, to jest też ten czas. W 1918 roku z inicjatywy księdza Idziego Radziszewskiego otwarty został Uniwersytet Lubelski, prywatna uczelnia katolicka, obecny Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzięki prywatnym dotacjom i ofiarności społeczeństwa oraz aktywnej działalności utworzonego w 1922 roku Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego, uczelnia w szybkim czasie stała się poważnym ośrodkiem naukowym. Pierwszą siedzibą uniwersytetu był gmach seminarium duchownego przy ulicy Zamojskiej. Później obiekty klasztoru ojców dominikanów. Także uniwersytet oczywiście zmieniał miejsce swojego pobytu, swoją siedzibę. Natomiast w tej chwili ma piękne obiekty przy Alejach Racławickich, jak się wjeżdża z naszej strony. Chociaż teraz rzadko się tędy wjeżdża, bo się jeździ dookoła, prawda, dworce. Ale obiekty, z tym, że oczywiście jest budynek główny, stary, który ma niesamowitą atmosferę. Jak się wchodzi, to takie są fajne, skrzypiące schody, żeby wejść na górę, szerokie korytarze. No jest tam taki duch w tym obiekcie głównym. W nowych nie byłam, ale w starym byłam, więc jak gdyby to się tak odczuwa. No i pewnie znany wszystkim, bo on bryły nie zmienił do dzisiaj.
Dworzec,
tak.
Nie może.
Mimo, to dobrze właśnie, że nie, dworzec kolejowy właśnie. Tak. Wielokrotnie był właśnie modernizowany według projektu Jerzego Millera w latach właśnie między innymi międzywojennych, a wtedy też dobudowano gmach poczty, ten po lewej stronie to był wtedy gmach poczty. A później ta poczta główna to wiadomo znajduje się przy krakowskim przedmieściu naprzeciwko Placu Litewskiego. I tutaj mamy... Czy to nie? To nie jest? To jest. A już ja wiem, co to jest. To jest przy ulicy, między ulicą Świętoduską a Lubartowską był kiedyś bazar. Był też taki plan, że tam na górce był dworzec PKS-u.
Jeszcze jakieś ślady.
Natomiast teraz to tam porobili jakieś kawiarenki, jest tak bardzo ładnie uporządkowane, ale w takim właśnie trójkącie, jak gdyby, między Świętoduską a Lubartowską bazar. Czy to coś takiego bardzo ludycznego, co ma teraz miejsce przy ulicy Ruskiej i władze nie wiedzą, co z tym zrobić. Tam jest bardzo brzydko. Mm-hmm. Ale ludzie gdzieś muszą handlować. Po prostu trzeba tylko to trochę ucywilizować chyba. Ale jakoś nie...
Trochę się poprawiło
przy samym dworcu. Od strony właśnie drogi głównej. Natomiast tam przy Ruskiej, jak się wchodzi na czwartek, tam kościół wysoko świętego Mikołaja i na dole właśnie na tym rogu między Lubartowską a Ruską jest ten bazar taki. Tam jest i na chodnikach, i wszystko tam jest. Tam wszystko można kupić. Tak, więc to jest. I to jest, proszę Państwa, właśnie ja specjalnie wybrałam to zdjęcie. Ono bardzo nastrojowo pokazuje Stare Miasto w Lublinie. To jest zdjęcie wykonane przez wybitnego lubelskiego fotografika Edwarda Hartwiga. Edward Hartwig uwiecznił bardzo dużo przepięknych miejsc, ale to jest właśnie takie bardzo nastrojowe, niesamowite.
Nie jest to pod Grodzie?
Nie jest to pod Grodzie?
Czy to jest czwartek, a może czwartek? To jest Stare Miasto. To jest Stare Miasto, nie może być pod Grodzie tam, wiesz. Tylko któryś z tych kamieniczek właśnie.
Są tam takie uliczki stare.
Edward Hartwig, proszę Państwa, jeśli komuś znana jest pani Julia Hartwig, poetka, zmarła w 2017 roku, to było rodzeństwo właśnie. Tylko Edward już o wiele, wiele wcześniej.
Zakład dla Kościuszki.
Zmarł.
Zakład fotograficzny.
Ja właśnie zaraz zobaczę. Bo to jest to, wśród romantycznych uliczek i zaułków staromiejskich przez krużganki i wirydarze klasztorów snują się cienie minionych epok. Przyciąga turystę niezapomniany czar Starego Miasta. Urok dawnych legend.
Tam jeszcze jest takie chyba ze dwie uliczki takie stare.
Prawda?
Na Starym
Mieście. Tak, bo tam,
bardzo lubię tam
to są jeszcze te uliczki, które te domy, gdzie nie remontowano ich, prawda? Tylko takie stare, zmurszałe często ściany. Także to jest właśnie to. I został nam 290. Proszę Państwa, to są. Tu zginął 9 września pod bomb Józef Czechowicz.
Krakowskie Przedmieście.
I to jest Krakowskie Przedmieście, tak. To na Krakowskim Przedmieściu.
Wychodzę tutaj.
Skąd się... Teraz parę zdań muszę wrócić do samego Czechowicza. Dlatego, że do jego życiorysu. Otóż, tak jak powiedziałam, dorastał w Lublinie. Tam skończył najpierw taką dwuletnią szkołę. Ojciec bardzo wcześnie zmarł. W zakładzie drogobłąkanych miał lat chyba 38. Matka zajmowała się trójką dzieci. W domu było biednie, bardzo biednie. Najstarszy syn był bardzo zdolnym chłopcem i już w liceum udzielał korepetycji, więc bardzo rodzinie pomagał. I rodzina ta, mimo że matka była taką bardzo prostą kobietą, zakochaną we wsi w ogóle, miasto ją bardzo denerwowało, drażniło, to później w wierszu wyjdzie u samego, u Czechowicza. Uznano, że jedynym sposobem, żeby wyrwać się z tej biedy, to będzie nauka. Więc najstarszy syn kształcił się. Mały Józio chodził najpierw do rosyjskiej szkoły, później do polskiej. Następnie ukończył seminarium nauczycielskie. Ale takie seminarium, które nie dawało możliwości pójścia na studia. Dlaczego wybrał taką szkołę? Bo tam się płaciło bardzo małe czesne. Niska była opłata, a rodziny nie stać było. Matka, kiedy ojciec zmarł, przejęła po nim etat woźnej, ale to były jednak niewielkie dochody. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego Czechowicz podjął pracę na Wileńszczyźnie w Słobódce. To jakaś szkółka niewielka, bo on miał takie uprawnienia do nauczania w szkole. Ale już wtedy ujawnił się u niego talent literacki. Nawiązywał kontakty z literackim środowiskiem lubelskim. Miał też tam bardzo taki trudny okres w tej Słobódce. Ja nie dotarłam dlaczego, ale on tam podjął nawet próbę samobójczą. Na szczęście nie powiodła się. Później poprosił o zmianę pracy, żeby być bliżej Lublina i podjął pracę we Włodzimierzu Wołyńskim, obecna Ukraina. To już do Lublina o wiele, wiele bliżej. Oczywiście to ciągle było dla niego za mało, żeby być w kontakcie ze środowiskiem literackim. Poprosił o pracę, udało mu się, teraz to się mówi, załatwić. Pewnie wtedy też, nie wiem jakimi drogami. Otrzymał pracę w szkole specjalnej w Lublinie. Pamiętamy, że ksiądz Twardowski też tak zaczynał od pracy, od katechezy w ośrodku dla dzieci specjalnej troski. Podobnie Czechowicz, no nawet później był kierownikiem tejże szkoły. Dzięki pomocy przyjaciół, kolegów udało mu się później ukończyć jeszcze tak zwany wyższy kurs nauczycielski, więc kształcił się ciągle w tym kierunku. Jednak środowisko lubelskie, mimo że on był tam bardzo aktywny, między innymi z taką poetką Arsztajnową, z Bielskim, zakładali tam, znaczy wydawali pisma literackie. Jemu było po prostu za ciasno. Za ciasno w sensie środowiska, poziomu tego środowiska. I w 1933 roku przeniósł się do Warszawy, ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego poszukiwał wtedy kogoś, kto zająłby się wydawnictwem. I on między innymi pracował tam w Głosie Nauczycielskim. I cały czas oczywiście pisał i publikował. Pisał i publikował wiersze. Po pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego, coś tam chyba nie bardzo się układały stosunki, przeniósł się do pracy w Polskim Radiu. Kiedy wybuchła wojna w 1939 roku, Czechowicz uznał, że on na pewno będzie bardziej bezpieczny w Lublinie niż w Warszawie. I z ekipą Polskiego Radia przeprowadzili się do Lublina. No i niestety, to była jego ostatnia podróż z Warszawy do Lublina, bo 9 września właśnie tutaj, prawdopodobnie w zakładzie fryzjerskim był, obiekt został zbombardowany i wtedy właśnie Józef Czechowicz niestety zginął. Wcześniej oczywiście jeszcze przeżył wiele takich tragicznych sytuacji. To ma jakieś odbicie w poezji, aczkolwiek on się nigdy nie użalał. Mianowicie ojciec zmarł, kiedy chłopiec miał kilka lat. W wieku 26 lat na gruźlicę zmarł jego brat. Siostra, no to już później dramatyczna trauma jeszcze dodatkowa, zginęła też w czasie II wojny światowej. Czechowicz bardzo bał się takiego obciążenia genetycznego. Ojciec w zakładzie dla obłąkanych zmarł. On też podjął próbę samobójczą. Miał takie obawy, czy on nie ma coś takiego w sobie, prawda, co może się źle objawić. Na szczęście nie. Krótka jest opowieść o życiu się Czechowicza, bo krótkie było życie jego, przerwane, brutalnie przerwane w wieku 36 lat przez tę wojnę. Właśnie tu, w tym miejscu. Lublin był wtedy niewielkim miastem, proszę Państwa. O, tutaj, o właśnie, to jest plan tamtego Lublina.
Oczywiście, że ma.
Naprawdę niewielkie miasteczko, dzielnicą żydowską, bo cała ulica Lubartowska, Kowalska, to były, to była dzielnica żydowska. Tak. I tak to właśnie wyglądało. A jak to się znajduje? Jakie to ma odbicie w poezji? Trzy zdania i przejdziemy do czytania wierszy, bo po to zebraliśmy się. Ale żeby rozumieć poezję, myślę, każdego poety, trzeba odrobinę przynajmniej o nim samym, o środowisku, w którym się wychowywał, o atmosferze, jaka go otaczała, wiedzieć. Przypomnieć sobie, bo zapewne Państwo to wiedzą wszystko, o czym ja mówię, tak dla przypomnienia. Pisał przede wszystkim liryki. Miał taki okres, kiedy w jego wierszach pojawiły się takie sygnały właściwie. Wzorował się trochę na futurystach. Serce to była maszynka, prawda? A nerwy, czy tam krwioobieg, to były drucieki. Ale on dosyć szybko się jak gdyby wyzwolił z tych wpływów futurystycznych. I jego poezja jest właśnie taka bardziej liryczna. Próbował również prozy poetyckiej. W ogóle próbował prozy. Nawet wydał niewielką rzecz. Inne zostały jak gdyby w projektach. W zapiskach można przeczytać, że marzył o tym, żeby powieść napisać, ale bardziej był skłonny jednak ku poezji i stąd próby prozatorskie raczej nie są charakterystyczne dla tego twórcy. Ale też podjął próbę dramatu, nawet był wystawiony jego dramat. Nie zyskał wielkiego jakiegoś aplauzu. Po wojnie w Lublinie podjęto taką próbę. Wtedy to spotkało się faktycznie z taką dużą życzliwością Lublinian. Lublin pielęgnuje pamięć Czechowicza. Znajduje się muzeum. Jest niewielki pomnik tam przy ulicy Kapucyńskiej, gdzie on się właśnie, nie, tam gdzie zginął, jest właśnie niewielki pomniczek. Pisał też fraszki, zajmował się też przekładami. Tłumaczył między innymi francuskich poetów, co oznacza, że musiał znać ten język, prawda, że znał ten język.
Mogę tylko Zosieńko słówko.
Proszę cię.
Jak się właśnie tak Lublin szanuje go, jak się stanie na schodach przy zamku,
tak.
I z góry, no trzeba tak wyżej podejść, to jest ścieżka poświęcona Czechowiczowi. Są rysunki na czarno malowane, są fragmenty jego właśnie tej prozy, tak właśnie dużo wiadomości o nim i on sam jako taki idzie, jest, no tak jak on kroczy, chodził w takim czarnym ubraniu, w tym kapeluszu i właśnie z góry można zobaczyć, bo ja robiłam zdjęcia, ale przeszłam dalej w prawą stronę, jak się stanie tyłem do zamku, to od samego naroża zaczynają się już o nim właśnie, taka ścieżka jest, można zobaczyć.
Na dzisiejsze spotkanie, proszę Państwa, wybrałam przede wszystkim poemat o mieście Lublinie. Takie motto właściwie, miasto rodzinne, do ciebie zwracam się pamięcią. Wiersze, które zostały umieszczone w poemacie o mieście Lublinie, możemy znaleźć również w innych wydaniach, ponieważ one się ukazywały wcześniej, zanim powstał poemat. Ale wprowadził Czechowicz wspaniałą narrację, pisaną właśnie prozą poetycką. I teraz spróbujemy przejść tymi zaułkami Lublina, odwiedzić różne miejsca, a poprowadzi nas słowo poetyckie i słowo prozatorskie Józefa Czechowicza. Anio,
Lublin z dala. Na wieży furgotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił. Mur fal i chmur popękał w złote okienka. Gwiazdy, lampy. Lublin nad Łąką przysiadł. Sam był i cisza. Dookoła pagórków koła, dymiąca czarnoziemu połać. Mgły nad sadami czarnymi. Nad Łąki mgły. Zamknęły się oczy ziemi powiekami z mgły.
A ja będę takim wędrowcą, który wędruje i będzie Państwa prowadzić tymi szlakami, posługując się słowami Czechowicza. We mgle nie słychać kroków, które zbliżają wędrowca ku miastu rodzinnemu. Ścieżyny polne pęcznieją, nabrzmiewają w drogi, a te znów rozlewają się szeroko wśród falistych pól. szosa się toczy. Zrywający się wiatr szumi w kłosach. Północ niedaleko. A jeszcze ktoś wodę ze studni ciągnie. Żuraw słychać. Jeszcze wojsko tu. Jeszcze wiejsko. Księżyc goni wśród chmur. Mgła rzednie. Wędrówcze, oto już kręte uliczki starego przedmieścia. Wieniawy. Dawniej, gdy winnice opinały te wzgórza, nazywano je Winiawa. Idąc dziś między cieniami ruder i zapadłych w ziemię domostw, myślisz, wędrowcze, o tym tylko, że miasto kochane już cię ogarnia i tuli. Ciemniej, pagóry, pagóry.
Ciemniej, pagóry, zagaje, podłęża i sypią się wionkami na oczy. Ciemniej. Z niew czeluści otwartej na ścieżę i biegną ciche niedźwiedzie nocy. Nad ulicami rzędem czarne, kosmate będą się tarzać po domach do chwili, gdy księżyc wybuchnie zza chmur, jak krater świadku światłu przechyli. Blachy domów dudnią bębnem, w dół, w górę, nierówno się kładzie perłowy lampas, w prostopadłej gromadzie przedmieścia lampy. Przeciw niedźwiedziom to mało. Gną się, kucają domki, zajazdy, bożnice, po mroku cichego łapą. Ach, trzasnąłby niskie pułapy, ale już zajaśniało.
Wędrowcze, masz towarzysza? Księżyc w pełni, srebrny, daleki pójdzie odtąd za twoimi krokami. Powiedzie cię do miasta, gdzie twoi bliscy leżą pod głazami i darnią. Osrebrzy ci stare kamienice w rynku, widma ukaże w kościele na zamku. Wreszcie znowu cię w pola wywiedzie przez ulicę szeroką, przez Kalinowszczyznę i czwartek. To jest księżyc, towarzysz. Niech sobie poeci mówią tarcza, gołąb srebrny, korab nadziemski. Dla ciebie to jest po prostu księżyc. Może nawet księżyc z Twardowskim? Może ze świętym Jerzym? Bo przecież świecił taki sam nad ulicą, gdy matka opowiadała 8-letniemu. Święty Jerzy tam ze smokiem walczy. Bo przecież to tu było, w tym mieście, do którego wracasz jak syn marnotrawny. Wiatr. Znowu wiatr się podrywa. Obaj, on i księżyc, ku cmentarzowi idą, do ojców. A wiatr głosy jakieś przynosi od wieży z miasta. Zegary, twarze nocy.
Cmentarz lubelski, zegary, twarze nocy niewesołe, hasło podają, północ, północ, dołem, place konopne, liniane, ulice długie mroku czółna, lamp łańcuchami spętane. U krańca Lublina czworokąt czarny, szumem poemat wiatrów skanduje, klony, brzeziny, kasztany, tuje, obsiadły wyspę umarłych. Aleje głuche mamrocą nocą, jak rynny. Blask blady gwiazdy samotnej opiera się o cień, o bluszcz, o żałobny barwinek, paprocie. Krzyże z marmuru, anioły brązowe srogo stanęły na piersiach trumien. Pieje kogut. Napisy z bramy cmentarza w pamięci zakopnij, zatnij. Oto teraz w prochu zostanę, a w prochu wstanę w dzień ostatni.
Napojony smutkiem, zamyślony i o świecie niewiedzący idzie wędrowiec miastem. A ono głuche. W głównej ulicy tu i ówdzie rozmowa spóźnionych przechodniów, tu i ówdzie brama zamykana trzaśnie. Kroki jego spadają na kamienny bruk mechanicznie, nieważne. A przecież idzie wśród dobrze mu znanych murów. W blasku latarni wzrok zadumanego mógłby odczytywać napisy na sklepach. W tym, na Rożnym, kupiono mu trąbkę dziecinną, gdy był maleńki. Przy tamtym żegnał się z matką i siostrą, wyruszając na front. A oto i dom, w którym przeżył chwile najłagodniejsze. Na drugim piętrze okno jest otwarte. Ktoś na pianinie gra. A teraz ciemność. To nie księżyc skrył się w obłokach. To ogarnął cię wędrowcze mrok bramy krakowskiej. Zbudź się, zbudź. Patrz dokoła. Za chwilę wejdziesz na rynek. Kamienie, kamienice. Kamienie, kamienice, ściany ciemne, pochyłe. Księżyc po stromym dachu toczy się. Jest nisko. Zaczekaj. Zaczekaj chwilę. Jak perła wypadnie w rynku miskę, miska zaprzęknie. W płowej nocy, po kątach niż głębokich, po bram, futrynach i okien, załamany, bez mocy, cień fiołkowy uklęknie. Gwiazdy żółte, które lipcowy żar ściął, lecą kurzawą, lecą. Firmament w złote smugi marszczą. Za trybunałem na ślepych szybach świecą cichym wystrzałem. Noc letnia czeka cierpliwie. Czy księżyc spłynie? Zabrzęknie? Czy zejdzie ulicą Grodzką w dół? On się srebrliwie rozpływa w rosie porannej, w zapachu ziół, jak pięknie. No, do rana jeszcze daleko. Choć w lipcu świty są tak wczesne. Możesz jeszcze długo tu stać i chłonąć nocne uroki. Rynek. Tu dom Acerna. Tu kamienica Sobieskich. A, ot i narożnik ze lwami z kamienia. Tu chodziłeś, tu właśnie, a nie gdzie indziej. Przeżyłeś pierwszą chwilę poezji, wieczorem słuchając starego miasta. Zamień wspomnienie w wiersz. Same pojęcia, wspomnienie i poezja są sobie bardzo bliskie. Niebo odmienia. I teraz to jest ktoś z młodzieży.
Niebo odmienia się, choć wieczór nie ścił. Wiatr jeszcze szepce, nim uśnie niebo fioletem szeleści. Wiatr, już nie wiatr, uśmiech. Z ulicy Dominikańskiej śpiew chóru. Dziewczęta chwalą Marię z archidiakońskiej do wtóru. Samotnych skrzypiec arię. Domów muzyczne milczenie, złączone z tym czy łukiem. Na czoło kościoła promieniem opada jak bukiel. A teraz ktoś ciszę napił. Bije w nią pięścią ze spiżu. Dzwon wieczorny, mocą metalu kapiąc. Zaczyna grać pod kościelnym krzyżem. Raz i dwa i trzy.
Wędrowcze. Nie tylko księżyc i domy. Wiatr i kościoły. Gwiazdy i doły ulic. Idziesz, idziesz. Jeszcze jedną mijasz bramę. Pniesz się w górę za łukami pod zamcza, stajesz przed niskim łukiem. Łuk jest w kratach, a nad nim błyszczą liktorskie rózgi i topory. Minąłeś kraty, dziedzińce zamkowe, przeszedłeś u stóp baszty księcia Daniela. Jesteś w zamkowej kaplicy. Klęknij, Skarbiec to i serce Lublina, miasta jagiellońskiego. Halinka miała odczytać, ponieważ nie ma Halinki.
Oj.
Mam. Kościół Świętej Trójcy na zamku. Ci z Państwa, którzy zwiedzali taką basztę właściwie, prawda? Tam jest przepiękna kaplica z freskami, prawda? Jeszcze po dniu gorącym szorstki mur nie ostygł. Blanki ten blady wieczór bodą jak osty, a za wieżą zamkową w kościoła oknie na płac błysnął wodą stojącą księżyca blask. W ciemnym wnętrzu jest smuga białawego szkliwa. Nie wiadomo, jak taka barwa się nazywa. Chodzi w ciemnościach ruchomy światła korytarz, jakby noc palcem srebrnym wodziła niebieska po gotyckich łuków smukłości, po freskach. Dziecko tak palcem wodzi po książce, gdy czyta. Tu skały malowane są tronem dziewicy, gdzie indziej zaś podwójny Chrystus ciemnolicy w dwa kielichy odmierza wino. Święci z pustelni, Maria Surowa, kwiaty kapiące z wnęk, od drzwi, niż archaniele, pancerzem jasny, o czym w promieniu śnisz? Jakie apokalipsy śnią się smokom, orłom? Żadna trąba nie woła. Księżyc palce swe cofa w mroku kościoła. Za szybą w migoce Orion. Były czary i dziwy. Minęły. Zrobiło się codziennie, powszednio. Tylko ten księżyc. Chyba czas już na ciebie. Trzeba zejść ulicą zamkową w mrok zaułków, potem wynurzyć się z ciemności na ulicy szerokiej, która naprawdę jest szeroka. A stąd, przez uśpione przedmieście, nogi same poniosą cię nocny wędrowcze w daleki świat. Porzuć mury dobre ci znane z czasów, gdyś biegał tu za drewnianym kółeczkiem. Z czasów, gdy zachwycanymi oczyma patrzyłeś na tłumne procesje Bożego Ciała. Gdy każda noc wigilijna była bardziej srebrna niż w bajkach. A teraz? Ludzi tamtych już nie ma. Ni czasu tamtego. Ale wędrowcze, cień towarzyszy ci jak zawsze. I noc jest ulana ze srebra poświaty. Opuśćże to miasto z pogodą w sercu, tak, jak je witałeś. I teraz wiersz Chorągiewka na dachu.
Chorągiewka na dachu śpiewa, pierwszej gwiazdy wypełza pani. Latarnie w czarnych drzewach kołyszących się mrugają. Ciepła woń płynie z piekarń, a cisza z zamkniętych bram. Gdyby pies na dalekim przedmieściu nie szczekał, byłbyś jak nigdy sam. Sam może jeszcze z rzeczułką, której nie słychać, choć chyba w taką jasną noc z lazuru i ona, niebios kochanka, od zmierzchu aż do ranka na pewno wzdycha wśród murów.
Dobranoc, miasto stare. Dobranoc. Drogi białe wychodzą stąd na północ. Zwężają się w ścieżyny. Ścieżyny rozliwają się w drobne stróżki steczek. Wędrowiec jest już tylko ciemnym punkcikiem na jednej z nich. Zniknął za wzgórzem. Dobranoc, miasto. Dobranoc. I tymi słowami kończy się poemat o mieście Lublinie. Ale myślę, że dopełnić powinniśmy to spotkanie bardzo pięknymi wierszami, które poświęcił matce. Wybrałam kilka takich wierszy i może zacznijmy od wiersza o matce. Proszę bardzo.
o matce. Rano temcza na ścianie odbita z lusterka. Falisty brzęk zegara wydobywa na jaw. Maj się sadem puszystym, jak chmura rozćwierkał w oknie, które jest granicą izby i maja. Powiewają tu matki ciemne, ciche ręce. Przebywają tęczowy refleks czy wodospad. Nad obrusem ciemnieją ciszej i goręcej. Mimo zmarszczek szept smutny niemyślną groźbą. Matko, zbudzony patrzę spod rzęs trawy leżąc. Matko, twe siwe oczy płaczą nade mną może wiatr. Jestem tu choć daleko na innym wybrzeżu. Twój ostatni kwiat. Tak mało wiesz o synu chodząca wśród gromnic. Tyle, że spajam głazy rymów. Tyle, że nie mogę zapomnieć płomienia dymu. Jak nikt inny jesteś pośród ludzi. Mówić, cóż mówić, drzeć z niemocy słów. Żebyś młoda i piękna w uśmiech mogła wrócić znów.
Mhm. Elu, zanim się będziesz podpisywać, ponieważ ty musisz wyjść, a musisz jeszcze zjeść szarlotkę i wypić herbatę, to proszę cię, przeczytaj te fragmenty wiersza Jedyna, taki tytuł.
Patrzę, patrzę i rzeczywistość tak jakoś sama w rękach, jak granat wybucha. Fabryka, domy, przystanki może czekają. Zmierzch tuli się do ulic, może chce uwierzyć. Na drobnych przedmiotach niepokój śniegiem leży. Rzeczy matek nie mają, a mają. Patrzę, patrzę, schodzi ze schodów uśmiech siwy. Twarz zmarszczek siatka geograficzna. Według niej żegluje między ludźmi szczęśliwy. To szczęście w jakich wymierzyć liczbach? Kiedyś dzieciństwo złe, szczenię szczekało w dni wodospada. Głodnego na tapczanie gorączka mnie zżerała i jadła. Połatane ubranko szeptem opowiada. Ręce chropawe od pracy dla mnie kradły. Pani na pierwszym piętrze ma powieki, płatki liliowe. Gdym poznał, że malowane, jak ciężko dusiły łzy. Matka z gniewem chłonęła moją spowiedź. Krzyczała, pięścią groziła, świat jest zły. Jeden kąt w roku wojny w rodzinnej izdebce szlocha, gdy synek wlecze się na front. Zranione nogi ciągnąc w dróg prochu, wsparty towarzyszem karabinem. Patrzę, patrzę, teraz ręce, oczy, jak most przerzucają się do mnie. Most miłości, wspomnień, przebaczeń, zapomnień. Fabryka palce kominu w ciepłym zmierzchu macza. Przystanek czerwony wzrokiem zerknął tu szyderczy. Przedmioty, czyżbym się wstydzić was musiał? Dla was powiem słowa inaczej. Siwy uśmiech silniejszy od śmierci matusi. No to jest to.
Jeszcze wybrałam wiersz uznany przez krytyków za jeden z najpiękniejszych wierszy na wsi. I to też poproszę młodzież, żeby nam zaprezentowała.
Na wsi. Siano pachnie snem, siano pochniało w dawnych snach. Południa wiejskich żeją żytem. Słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach. Życie, pola, butolite. Wieczorem przez niebo, pomost, wieczór, nieszpór. Mleczne krowy wracają do domostw. Przeżuwać nad korytem, pełnym zmierzchu. Nocnymi spod ramion krzyżów na rozdrogach sypie się błękitne próchno. Chmurki siedzą przed progiem, w murawie. To kule białego puchu, dmuchawiec. Księżyc idzie srebrne pusty prać. Świerszczyki świergocą w stokach. Czegóż się bać? przecież siano pachnie snem, a ukryta w nim melodia kantyczki, tuli mnie dziecięce policzki, chroni przed snem.
Dziękuję bardzo. Czechowicz też sięgał czasem do ludowości, w tym do gwary. Tu taki jeden tylko przykładzik wybrałam u mojej matusi. Proszę bardzo.
Mojej matusi, mojej kochanej.
A może wstaniesz, bo jest tak... O, musimy cię wszyscy zobaczyć, jak będziesz nam pięknie czytała.
Taka miła Buzia.
U mojej matusi, mojej kochanej. Malowane okna, wystrugane ściany. Wystrugane ściany, drzewowa podłoga. Stoły modrzywiowe, ławka modrzywiowa. Moje rodziny, mojej matusi. Nosiłam korsecik, połyskiwał mi się. Nosiłam warkocyk, zwisał się mi do piąt. Na uciechę druzek, na uciechę chłopiąt. U mojej matusi kwitła jabłoneczka, czerwone jabłuska, gubiące po steckach. Kwitły wielkie malwy, niziutkie rozycki, gdziem się spotykała z jasieńkiem użycki. U mojej matusi, u mojej rodziny. Uciekałam w sadzie, Jasio mnie dogonił, złapał za warkocyk, za 12 stumzek, tymi stumzeckami życie mi zawiązał.
Dziękuję bardzo. I jeszcze na zakończenie, już tak naprawdę na zakończenie. Kilka takich fragmencików, tylko króciutkich, z cyklu Prowincja. Krótkie wiersze świadczące o tym, jak bardzo bliskie były Czechowiczowi Lublin i najbliższe miasteczka. O naszym nie napisał, ale o innych napisał, w tym również i o Wilnie. Noc to koło w ciszy niebieskiej wełnie. Wilno kościelne śpi białe jak gołąb. To wspomnienie z Wileńszczyzny. Nad zaułkiem arkada. Dom domowi dłoń tak uścisnął i zastygł z nagła. Wilia się łuszczy, pluszcze o brzeg. Litwa, ziemia puszczy, jak dobrze. A i o moim Zamościu jest. W ciemności przegonny powiew, na dachach strzelistych jak pacierz, noc czarną jamą, niewidzialni trzepocą orłowie. Zamość, Zamość. Rynek to staw kamienny, prawda. Z ratusza przystanią, kolumn kroki senne, dalekie rano. W ciemności ukosy kurtyn, blanki, szkarpy, bramy, czarnym się fortem Zamość w ziemię wszarpał. Amen.
Bardzo pięknie, w ogóle jest tak przygotowany, w ogóle, że naprawdę
bardzo duchowo czuste. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcieli poczytać, którzy chcieli przyjść posłuchać. Bardzo serdecznie pani dziękuję i młodym naszym recytatorom. To bardzo pięknie, że można sobie chwilę poświęcić poezji.
A my dziękujemy za takie przygotowanie.
Bardzo dziękuję.